Dzień dobry, nazywam się Piotr Schulz. Zaczynamy 13 odcinek podcastu Porozmawiajmy o Poznaniu, czyli inicjatywy projektu Fundacji Rozwoju Miasta Poznania. Znajdujemy się w studio PCSS-u, piękne, nowoczesne studio, a mecenasem projektu jest Konimpex. Dzisiaj będziemy rozmawiać o samorządności, niezwykle ważnym aspekcie polityki państwa i tego, żeby po prostu załatwiać rzeczy w naszym kraju. I ze mną jest odpowiednia osoba do tej rozmowy, chyba najbardziej odpowiednia ze wszystkich, człowiek, który tworzył polską samorządność, pan Andrzej Porawski, działacz samorządowy związany z Poznaniem, długoletni dyrektor Biura Związku Miast Polskich oraz sekretarz samorządowej strony Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Panie dyrektorze, pierwsze pytanie. Jak pan pamięta, w latach 90. było to szalenie trudnym procesem, żeby stworzyć polską samorządność. Właściwie w pewnych aspektach od zera. Jak pan wspomina tamten czas?
No z jednej strony było trudne, a z drugiej strony przez to, że było przygotowane tylko rzeczywiście w ramowym zakresie, było dość łatwe, wbrew pozorom. Ponieważ my, którzy przyszliśmy de facto z ulicy do magistratu, bo ci, którzy przejęli w mieście rządy, byli wszyscy z ulicy, przynajmniej w Radzie. Radni byli wszyscy nowi. No, pan prezydent Kaczmarek skorzystał przynajmniej z jednego urzędnika z istniejącej administracji poznańskiej, potem w składzie zarządu miasta. Nie za dobrze się tak stało, do tego jeszcze wrócę. Ale łatwe było to, że nie mieliśmy ograniczeń. Że mogliśmy, oczywiście wszyscy wiedzieliśmy, że musimy działać w granicach prawa, ale nie było tego gorsetu prawnego, który mamy dzisiaj, który trochę tą samorządność ogranicza. Wtedy mieliśmy możliwość bardzo różnych inicjatyw, no na przykład kwestia targów poznańskich, która była w ogóle nie do pomyślenia z punktu widzenia przepisów nawet wtedy istniejących, a nam się udało jako miasto zaistnieć w targach jako współwłaściciel, tylko na tej podstawie, że miasto było przed wojną właścicielem targów, a to prawnie było co najmniej wątpliwe. Gdyby się ktoś uparł i zastosował tak zwaną literę prawa, to było to praktycznie nieosiągalne. Myśmy mieli jeszcze bardzo korzystne zrządzenie ze strony opatrzności, tak sobie pozwolę to ująć, ponieważ nasi rozmówcy przy okrągłym stole, ale trochę także Solidarność, nie zgodziły się na równoczesną reformę na wszystkich poziomach. Zaczynaliśmy od gmin. W związku z tym wszystko poszło do gmin. Wszystko, co się dało, zostało zdecentralizowane do gmin. Oczywiście nie były to zadania regionalne, ale z tego, co sobie można wyobrazić, że dało się do gmin przekazać, przekazano do gmin. Dzisiaj budżety polskich gmin to jest 80% finansów samorządowych, powiatów 12%, a województw 8%. Czyli pokazuje, jak silne są w Polsce gminy. Jeszcze jedna rzecz się nam wtedy udała, mianowicie nastąpił transfer części mienia publicznego, tego, które było w zarządzie tak zwanych terenowych organów administracji państwowej przed reformą, do samorządów. Ale można było również starać się wtedy o komunalizację innych składników majątku. W Poznaniu to zostało zablokowane. Nie będę wymieniał nazwisk, osoby już nie żyją. Natomiast są miasta, które wykorzystały ten moment i poprzejmowały mnóstwo różnych innych składników mienia komunalnego, które potem służyły i będą służyć rozwojowi tych miast. One dziś też mogą, nawet jak mają innego właściciela, to nie jest tak, że to się jakaś straszna rzecz stała. Ale można to było wtedy przeprowadzić lepiej. Natomiast nawet to, co dostaliśmy, to jest ogromny majątek. Dochody gmin z majątku coroczne to jest około 8% budżetów, całych budżetów. W związku z tym to są niemałe pieniądze. Dość powiedzieć, że w innych krajach, które wtedy podlegały transformacji ustrojowej, przeszedł na samorządy tylko ten majątek, który bezpośrednio służył do wykonywania zadań, a na Litwie nawet to się nie stało, bo to jest majątek, który dalej jest własnością państwa, a tylko jest użyczony w zarząd samorządom. Więc mieliśmy szczęście na początku i dlatego ten polski samorząd, dlatego ta reforma była taka udana, dlatego... Przepraszam, dlatego jest taki silny. Trzeba też podkreślić, że nie było zaufania do samorządu. Był taki minister do spraw administracji, pan profesor Jerzy Kołodziejski z Gdańska, którego już jak nie byłem ministrem, zaprosiliśmy do Poznania na pierwszy kongres wójtów, burmistrzów i prezydentów. On nas wtedy przeprosił, że nam nie ufał na starcie. On wydał taki okulnik do urzędów rejonowych, żeby nie przekazywać nam zadań, które można było przekazać, ale ponieważ nie wiadomo, jak sobie damy radę z tym, co już dostaliśmy, to nie warto ryzykować i przekazywać nam coś więcej. On nas za to przeprosił, powiedział, że nas nie docenił. Jednym z przykładów są szkoły. Szkoły były transferowane stopniowo do samorządu, mogły być dobrowolnie przejmowane przez samorząd. Te szkoły, które trafiały do samorządu, po roku, a najdalej dwóch, mówiły swoim kolegom, którzy wciąż tkwili w strukturach niesamorządowych, mamy dwa razy lepiej od was. Bo samorząd zawsze uważał edukację za ważne swoje zadanie i za inwestycje w przyszłość i pokazał to między innymi w edukacji.
Ja myślę, że wszyscy uczyli się tej samorządności i to zaufanie było trudne na początku, prawda? Bo nie było takich tradycji w Polsce komunistycznej, żeby ta samorządność faktycznie miała wpływ na funkcjonowanie państwa.
Nie było samorządu.
Nie było samorządów tak naprawdę. A czy były jakieś państwa z Europy, może ze świata, na których wzorowano się w tamtym czasie? Jeśli chodzi o podejście do samorządności.
Ja byłem na zjeździe Solidarności w Gdańsku w 1981 roku wiceprzewodniczącym komisji programowej, którą kierował pan profesor Bronisław Geremek. Myśmy pisali program przebudowy Polski, bo ten program Solidarności to był tak naprawdę program przebudowy Polski. Tam był rozdział samorządna Rzeczpospolita. Myśmy się posługiwali zarówno wzorcami z Europy Zachodniej, aczkolwiek one nie zawsze, do dzisiaj nie przystają, bo to zależy od wielkości państwa i od wewnętrznych pomysłów.
Trzeba było
pomysłów,
to dostosować do tych
od wewnętrznych
do
pomysłów.
Do tej sytuacji.
Ale również z doświadczeń Polski międzywojennej. Statut tak. Związku Miast Polskich był przyjęty, zawierał nieco archaizmów notabene, ale był przyjęty na podstawie statutu przedwojennego Związku Miast Polskich. Więc mieliśmy wzorce i z własnej historii, i z krajów zachodnich. Należy stwierdzić, że wzorowaliśmy się na dużych krajach europejskich, stąd trzyszczeblowy samorząd. Podobnie jak w Niemczech, notabene nawet struktura powiatów jest identyczna jak w Niemczech, bo są powiaty ziemskie i miasta wydzielone z powiatów. Po niemiecku to się nazywa miasta wolne od powiatów, Kreisfreistädte, po polsku miasta na prawach powiatu. Z kolei strukturę regionów nie mogliśmy jej czerpać z Niemiec, bo Niemcy są krajem federalnym i składają się z bardzo silnych, autonomicznych w pewnym sensie regionów, które mają swoje rządy, a państwo jest federacją tych regionów. W każdym regionie są inne prawa, na przykład samorządowe w Niemczech.
Tak.
Więc my pod względem regionalnym raczej przykładem dla nas była Francja.
Czyli z jednej strony Francja, Niemcy i Polska międzywojenna. To takie trzy największe inspiracje do tego. No, mówi się, że ta reforma samorządowa w Polsce, która przebiegła lat 90. jest takim najlepszym przykładem z całego tego bloku państw. Czechy, Węgry, Polska, Słowacja. Z czego to wynika? Z czego wynika ten sukces tej samorządności, tego...
Ze stopnia decentralizacji. Mhm. OECD publikuje co roku porównanie finansów publicznych wszystkich państw członkowskich. Spośród państw europejskich Polska wyprzedza albo jest na równi z wieloma starymi demokracjami. Zdecydowanie większy stopień decentralizacji mają tylko państwa skandynawskie. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale tam służba zdrowia jest samorządowa. Nie ma jakichś potworków typu NFZ czy inne tego typu scentralizowane struktury. A żeby było jeszcze ciekawiej, stopień decentralizacji jest najwyższy w Danii, gdzie nie ma ZUS-u, bo emerytury wypłacają samorządy gminne.
To bardzo ciekawe rozwiązanie.
Bardzo ciekawe.
Bym powiedział.
A to pokazuje, że można powierzyć społecznościom regionalnym i lokalnym zadania, które myśmy się przyzwyczaili do tego, że są robione z góry.
Może to jest kwestia też zaufania, budowania takiego zaufania do samorządu.
To jest kwestia podejścia do zasady pomocniczości. Mhm. Gdybyśmy budowali państwo od zera, to można byłoby ją zbudować rzeczywiście w pełni. Nigdzie tak nie jest. Nam się to udało dzięki temu, o czym już mówiłem. Dzięki sprzyjającemu losowi na początku lat 90. Natomiast wszyscy to decentralizują, więc jak jest, myśmy mieli przykład przy powiatach i województwach, jaki myśmy bój toczyli o kompetencje dla powiatów i dla województw. Wtedy administracja centralna już okrzepła i urzędy pracy. Ministerstwo Pracy toczyło bój, żeby urzędy pracy były niezależne od powiatów, żeby nie były powiatowe. Myśmy tłumaczyli, że urzędy pracy powinny współpracować z władzami lokalnymi, które mają wpływ na kształt rynku pracy, z edukacją średnią, która ma wpływ na to, kto będzie trafiał na ten rynek pracy i jak będzie przygotowany. Twardo się upierali, że tak jak w Niemczech Arbeitsamty są osobną administracją, tak samo w Polsce muszą być. Udało nam się to przewalczyć, ale walka była naprawdę ciężka. To jest historia na osobny podcast, jak się ten drugi etap reformy odbywał, bo to naprawdę jest o czym mówić. Zawdzięczamy powodzenie tego drugiego etapu odwadze Jerzego Buzka, ówczesnego premiera, który postawił na zwarcie z tymi ministrami.
Bo oni lobowali jednak za to,
i pełnomocnika rządu, który miał wielkie pełnomocnictwa, świętej pamięci profesora Michała Kuleszy, który wysyłał pakiet ustaw tej grubości, kolejnych zmian w ustawach, które trzeba było przyjąć, i dawał 24 godziny na zaopiniowanie resortom. A miał takie upoważnienie od premiera. Normalnie jest miesiąc na uzgodnienie międzyresortowe. On dawał 24 godziny, więc ci urzędnicy w resortach, to oni zdążyli to przeczytać i zrobić tak. Koniec. Już nie starczyło czasu na zwerbalizowanie tego.
Czyli okoliczności były bardzo, bardzo trudne.
Okoliczności były bardzo trudne. Ja byłem jednym z ludzi, którzy byli oddelegowani do Sejmu, bo na posiedzenia komisji sejmowych przychodzili nie ministrowie, bo im nie wypadało. Jak coś było przedstawione przez rząd, no to trudno, żeby minister przychodził i mówił, ale ja mam inne zdanie. Oni wysyłali wiceministrów, którzy mówili, no tak, państwo posłowie wiecie, ale może niekoniecznie i tak dalej. No i byliśmy taką szóstką samorządową, która na te komisje chodziła i tłumaczyła posłom, że to jednak warto to oddać gospodarzom lokalnym lub regionalnym, niż trzymać to w Warszawie. Dlaczego minister zdrowia ma decydować o naprawie dachu na szpitalu rejonowym wtedy w Szamotułach?
To jest taka pokusa, żeby to było u władzy centralnej,
dziś,
prawda?
Dziś to się dzieje.
Tak.
Nie jest to dla mnie niespodzianka, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie ukrywało, ma legitymację do rządzenia. W programie w 2015 roku nie ukrywało, że dla tej partii wizja państwa silnego to jest państwo scentralizowane.
Czy to wynika
nie jest prawda.
Ale czy to wynika z braku zaufania? Czy
nie,
czy
to wynika
z tego, że oni myślą, że uważają, że zrobią to
wynika z zaufania do odgórnej koordynacji.
Czyli jeśli to będzie na górze, to będzie skoordynowane, jeśli będzie na dole, nie będzie.
Praktyka pokazuje, że nikomu na świecie to się jeszcze nie udało, żeby pominąć społeczności lokalne i regionalne, i w cywilizowanym kraju tego się nie da zrobić.
Ale rozumiem, że to współgra z całym programem. No właśnie, przechodząc teraz do teraźniejszości, jak bardzo zmieniła się ta Polska samorządowa od tych lat 90. Bo w latach 90. ustaliliście pewne standardy, które w wielu przypadkach są do teraz respektowane.
Tak, no dzięki temu, co wtedy zrobiliśmy, to prawo, które konstruowano po drodze, no uwzględniało ten nasz dorobek. Na przykład my w Poznaniu procedurę zamówień publicznych wprowadziliśmy mniej więcej na półtora roku przed wejściem w życie ustawy o zamówieniach publicznych, bo wiedzieliśmy, że nie można publicznych pieniędzy wydawać od tak. Więc stworzyliśmy własny regulamin zamówień publicznych. On się nazywał przetargów, no bo wtedy to...
Czyli dzięki temu, jak już te pieniądze się pojawiły, to już byliście gotowi, żeby te pieniądze...
Ale również wcześniej wydawaliśmy je w sposób transparentny. Dla nas było ważne to, żeby je wydać w sposób transparentny. Reguły wprowadzono później, wzorując się na naszych regulaminach. Tak... cały szereg rzeczy w Polsce wprowadzanych później, po tym jak wprowadził je samorząd. Budżety obywatelskie, karta dużej rodziny. To wszystko nie są wymysły żadnego rządu, ani żadnego ministra, tylko to są rzeczy wymyślone przez samorząd, które trafiały na górę i notabene były często psute.
Ale władza...
Dzisiaj budżety obywatelskie są zepsute przez ustawę, bo ustawodawca usztywnił. A ideą budżetu obywatelskiego jest to, żeby obywatele go sami budowali.
No bo obywatele wiedzą dobrze, czego potrzebują.
Ale posłowie wiedzą lepiej.
No tak, to ja myślę, że to jest zawsze ta pokusa. No i też brania tych zasług w pewnym sensie za to, co samorząd stworzył.
To pominę milczenie. Słynne rozdawnictwo takich niebieskich czeków w ostatnim czasie.
Okej.
Okay, pominę milczenie.
W takim razie, z czym jest teraz największy problem, jeśli chodzi o ten styk władzy centralnej, rządzenia z Warszawy?
W tej chwili jest problem, że polegający na tym, że zmniejszono nam dochody własne w sposób istotny, zastąpiono je innymi pieniędzmi. Jeszcze nie wiemy, czy je dostaniemy, ale nam obiecano, czeki już wręczono. Natomiast o nie trzeba się ubiegać. Nie można mieć swojego programu rozwoju i przeznaczać tego, co do nas wpływa, zgodnie z tym, co dana społeczność sobie życzy poprzez wybranych przez siebie przedstawicieli, tylko trzeba przeczytać regulamin konkursu, napisać odpowiedni wniosek, żeby się zmieścił w tym regulaminie, a jak się okazuje, bezpieczniej jest jeszcze mieć odpowiednią barwę polityczną we władzach, chociaż to nie jest decydujące, w tej chwili to się trochę poprawiło, ale również bezpiecznie jest być małym miastem albo najlepiej gminą wiejską. Czyli... Duże miasta są dyskryminowane w tym rozdawnictwie pieniędzy.
No wynika też to trochę z planu obecnie z rządzącej partii, że jednak te gminy, mniejsze miejscowości
tylko, że,
są na pewnym piedestale.
Tylko, prawda? Że dyskryminacja nie dotyczy wójta, burmistrza czy prezydenta, tylko dyskryminacja dotyczy mieszkańca. Dzisiaj ze słynnego Funduszu Inwestycji Strategicznych mieszkaniec gminy wiejskiej dostaje 923 zł na głowę. Na te lokalne działania. Mieszkanie z Warszawy 80. No to ja zadam mieszkanie takiego... z Poznania 200.
No dobrze, ale zadam takie kontrowersyjne pytanie. Być może ta wieś i te mniejsze gminy są wymagają po prostu większych nakładów finansowych.
Proszę bardzo. Uruchommy program rządowy wspierający te gminy, ale nie tak, że zabierzmy jednym i dajmy drugim.
Pewnie to jest najtrudniejsze.
Miasta mają większe zadania niż gminy wiejskie. Proszę mi pokazać tramwaje czy autobusy w gminie wiejskiej. Proszę mi pokazać tak rozbudowaną infrastrukturę w gminie wiejskiej. A przecież miasto obsługuje także twoje otoczenie.
I też
miasto nie
gminy?
Jest zamknięte dla Poznania.
Oczywiście. To jest, no w Poznaniu to jest tak naprawdę milion mieszkańców, jeśli liczymy
tak
na okoliczne gminy, prawda?
Tak jest. W związku z tym, ja nie twierdzę, że nie musi być mechanizm wyrównawczy, on zresztą był. Przecież w polskim systemie finansów samorządowych jest podwójny mechanizm wyrównawczy. On dotyczy po pierwsze tak zwanej subwencji wyrównawczej dla wszystkich.
Czyli my się dokładamy.
I tak jest. I jeszcze w subwencji szkolnej gminy wiejskie mają wyższe wskaźniki. I to znacznie wyższe. I tak niech będzie. Ten mechanizm wyrównawczy jest sprawiedliwy. Natomiast w tej chwili stworzono dodatkowe okoliczności, które dyskryminują mieszkańców miast w stosunku do mieszkańców wsi.
Czy to jest jeden aspekt do naprawy?
Nie kwestionujemy potrzeby rozwoju wsi.
Tylko inna dystrybucja tych funduszy, żeby nie
to
dyskryminować miast.
To powinny być programy odgórne, a nie programy, owszem, odgórne, bo oni nam to zabrali, a teraz już oni dają.
Ale rozumiem. A? Czyli mamy ten aspekt tego dysponowania funduszy. Czy jest jeszcze jakiś aspekt, który może pogorszył się w ostatnim czasie, albo po prostu wymaga naprawy, bo czasy się też zmieniły?
To na pewno, tylko że w sytuacji, kiedy walczymy o pewne podstawy, walczymy o samorządność, którą my rozumiemy w ten sposób, że to my dostajemy środki, jesteśmy ich gospodarzami, a nie musimy... Myśmy się w tej chwili z gospodarzy zamienili w klientów.
Klientów tych funduszy, które płyną z Warszawy.
Tak jest. A nie na tym polega samorządność. Więc my będziemy chcieli odwojować te zmiany, które w tej chwili nastąpiły. To nie jest łatwe. Do tego jest potrzebna zmiana polityczna. Czy ona nastąpi, to nie wiem, bo...
Problem też jest biurokracja na przykład, bo tu wspomniał pan o byciu klientem. Czyli klient cały czas musi prosić, przygotowywać projekty.
No umówmy się, że prosimy je w stosunku do władzy politycznej. To realizuje tylko biurokracja, ale ta biurokracja nie jest jakaś uciążliwa. My sobie z tym radzimy. Myśmy się nauczyli robić projekty pod fundusze unijne.
I to już nauczyło tego podejścia,
to
prawda?
To nauczyło podejścia projektowego, tylko że oprócz, że fundusze unijne uzupełniały nasze możliwości, a w tej chwili praktycznie rzecz biorąc w wielu miejscowościach nadwyżki operacyjnej nie ma.
Czyli to nie daje możliwości
i nie ma
planowania.
Tych pieniędzy, które sam mogę zaplanować. Nie daje możliwości, no bo jakiś plan sporządzę, będę pisał wnioski pod ten mój plan. No, na niektóre z tych rzeczy dostanę pieniądze, więc to nie jest tak, że zupełnie nic nie możemy. Ale to nie jest samorządność, o jaką żeśmy walczyli od zjazdu Solidarności w Gdańsku.
Czyli właśnie taka prośba, petycja, żeby zwiększyć możliwe uprawnienia samorządów.
Wystarczy przywrócić.
Przywrócić. Czyli wrócić do tego planu, który był w którym roku?
Działał od 1981 roku był zaplanowany.
Do Solidarności.
Od 90 roku został wprowadzony w gminach, od 99 w powiatach i województwach, a od 2003 w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która uwzględniała już powiaty i województwa i te doświadczenia pierwszego okresu. Ona też wymagała poprawy, tylko nie w tą stronę, w której ją ostatnio zmieniono.
Czyli to chyba piękna konkluzja naszej rozmowy, żeby przywrócić to, co było kiedyś. I dać samorządom
trzeba
możliwość...
Trzeba iść do przodu.
Czyli przewracamy, ale dajemy też samorządom właśnie możliwość decyzji.
I my wiemy, jakie tam były potrzebne korekty i mamy nadzieję, że będziemy mogli te postulaty, już pewnie nie ja, bo ja zaczynam, powinienem przynajmniej myśleć o sprawach ponadczasowych. Natomiast moi następcy na pewno nie zostawią tego i będą o to walczyć.
Ale będą szli równo z pana wizją. Bardzo dziękuję za udział w naszym podcaście.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Naszym gościem był pan Andrzej Porawski. Ja zapraszam na Spotify, na YouTube'a, a także na fanpage Fundacji Rozwoju Miasta Poznania. Tam możecie znaleźć poprzednie podcasty, jak i ten. Dziękuję bardzo.